Tu Paryż Refi. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rigel, studio nasi dzisiejsi realizatorzy Grażyna Chmurska i technik Fabien. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek 19 października. Po dzienniku i przeglądzie prasy z udziałem Anny Bernhardt, Piotra Kamińskiego i Marka Brzezińskiego nadamy serwis Euronetu. Dziś o kryzysie mlecznym w Europie. Kronikę sportową, magazyn nowinek naukowo-technicznych Eureka pod redakcją Piotra Rasochowicza, a ponadto z archiwum RFI przypomnimy Państwu z okazji roku Grotowskiego rozmowę, jaką na temat twórcy teatru Laboratorium w lutym 99 roku przeprowadził Piotr Błoński z Ludwikiem Flaszenem i Janem Błońskim. Na wstępie zaś zapraszamy na pełne wydanie dziennika RFI. Hamid Karzaj uzyskać miałby w pierwszej turze wyborów prezydenckich jedynie 48% głosów. Takie są wyniki obliczeń przeprowadzonych przez amerykańskich obserwatorów z Democracy International na podstawie danych o unieważnieniu znacznej liczby głosów ogłoszonych w poniedziałek przez afgańską komisję skarg wyborczych. Według tych informacji komisja zaleciła unieważnienie 1 300 000 głosów oddanych w wyborach 20 sierpnia. Oznaczałoby to, zdaniem amerykańskiej organizacji, że obecny prezydent Karzaj zamiast 54,6%, jakie dotąd mu dawano, zdobyłby tylko 48%, zaś jego rywal Abdullah Abdullah, były szef dyplomacji, winien dostać prawie 32% zamiast 27,8%. A to z kolei implikowałoby konieczność zorganizowania drugiej tury wyborów, co w obecnej sytuacji w Afganistanie z uwagi na ostry klimat i ostre niebezpieczeństwo ze strony talibów jest mocno ryzykowne. Armia pakistańska zapewniła w trzecim dniu ofensywy powietrzno-lądowej w południowym Waziristanie, że udało jej się okrążyć Kotkai, rodzinne miasto nowego szefa pakistańskich talibów, Hakimullaha Mehsuda i jeden z bastionów islamskiej partyzantki. Armia stawia sobie za cel wyeliminowanie talibskiego dowództwa. W operacji prowadzonej w strefach plemiennych przy afgańskiej granicy uczestniczy około 30 000 żołnierzy wspieranych przez samoloty i śmigłowce. Od soboty, gdy zaczęła się ofensywa, zginąć miało 9 żołnierzy i 78 rebeliantów wedle oficjalnego bilansu, którego nie da się jednak potwierdzić z niezależnych źródeł. Tysiące cywilów ucieka tymczasem nadal ze strefy walk w południowym Waziristanie. Uchodźcy przeżywają piekło. Bombardowania z powietrza są niemal codzienne od sierpnia, od kiedy zbiegło już z regionu blisko 100 000 ludzi. Pakistańska policja doniosła w poniedziałek o aresztowaniu szeregu islamskich aktywistów i udaremnieniu dzięki temu kolejnego, jak twierdzi, gigantycznego zamachu w Karachi. W stolicy gospodarczej kraju zatrzymany został wraz ze wspólnikami Ahtar Zaman, przedstawiony jako miejscowy szef ruchu talibów Pakistanu, tego samego, z którym armia walczy na północy. Podczas operacji znaleziono potężny ładunek wybuchowy oraz różne rodzaje broni, włącznie z rakietnicami przeciwlotniczymi, informuje szef policji w Karachi. W Wiedniu pod egidą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z udziałem Stanów Zjednoczonych, Francji i Rosji rozpoczęły się rozmowy dotyczące irańskiego programu nuklearnego, nazwane przez część mediów po raz kolejny rozmowami ostatniej szansy. Dotyczą one praktycznego wdrożenia porozumienia genewskiego podpisanego 1 października. Na jego mocy wzbogacanie uranu potrzebnego do pracy cywilnego reaktora irańskiego dokonywać by się miało poza granicami Iranu. Teheran przekazać miałby w tym celu Rosji i Francji swoje 1500 kg uranu wzbogaconego do 5% w ośrodku w Natanz, aby uzyskać następnie od nich uzdatnione paliwo. Ale jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji Iran zagroził, że w razie ich porażki zacznie samo wzbogacać uran do 20% i nigdy od swych praw nie odstąpi. Teheran twierdzi, że jego program ma charakter najczyściej cywilny, naukowy i medyczny, co jednak Zachód przyjmuje z daleko idącym sceptycyzmem. Negocjacjom towarzyszy z daleka wojownicza retoryka władz w Teheranie, oskarżających Zachód i Pakistan o spreparowanie niedzielnego zamachu na strażników rewolucji, w którym zginęło w Beludżystanie 41 osób, w tym 7 wysokich rangą dowódców tej gwardii pretoriańskiej reżimu. Prezydent Ahmadinejad zwrócił się do prezydenta Pakistanu, Zardariego, o współpracę w walce z terroryzmem. Iran domaga się od Islamabadu ekstradycji Abdulmaleka Rigiego, przywódcy sunnickiego ugrupowania Jundallah, żołnierze Boga, które w poniedziałek podpisało się w internecie pod tymże zamachem. Generał Mohammad Ali Jafari, szef strażników rewolucji, zapewnił, że Iran jest w posiadaniu dowodów na bezpośrednie powiązania grupy Jundallah ze służbami specjalnymi w Waszyngtonie, Londynie i niestety również, jak powiedział, Islamabadzie. Zdaniem generała, Rigi bez wątpienia działał z rozkazu tych służb. Iran wyśle niebawem do Pakistanu misję z dokumentami potwierdzającymi te oskarżenia. Waszyngton i Londyn kategorycznie je odrzuciły.
Roman Polański, który został przewieziony w sobotę do szpitala w Zurychu, najprawdopodobniej wróci dzisiaj do więzienia. Taką informację przekazał agencja AFP adwokat reżysera Hervé Temin. Nie wiadomo, dlaczego Polański znalazł się w szpitalu. Adwokat nie wyjaśnił, wspominając tylko o badaniach i chorobie, na którą cierpiał reżyser już wcześniej. Poza tym, jak podkreślił konsul Francji w Genewie, zaniepokojony stanem zdrowia Polańskiego, jest to już starszy pan w wieku 76 lat, nie idzie się zazwyczaj do więzienia. Polański, ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości za nielegalny stosunek z 13-letnią dziewczynką, czyn popełniony 32 lata temu, został aresztowany 26 września w Szwajcarii. 6 października władze szwajcarskie oddaliły prośbę o zwolnienie Polańskiego za kaucją. Adwokat reżysera złożył odwołanie. W najbliższych dniach decyzję w tej sprawie ma podjąć Trybunał Karny w Belinzon na południu Szwajcarii.
Somalijscy piraci porwali na Oceanie Indyjskim kolejny statek, chiński frachtowiec. Wydarzyło się to w odległości ponad 500 mil morskich na północny wschód od Seszeli i 700 mil od wybrzeży Somalii. Piraci dowiedli tym samym, stwierdza AFP, że z łatwością rozszerzyć mogą swój rejon działania i oszukać czujność okrętów wojennych i samolotów skierowanych do tego regionu w ramach europejskiej misji Atlanta. W czwartek piraci uprowadzili już w tym regionie, daleko od wybrzeży, singapurski kontenerowiec. Na Ukrainie rozpoczęła się oficjalna kampania przed wyborami prezydenckimi przewidzianymi 17 stycznia. Premier Lidia Tymoszenko ma 3 miesiące na zredukowanie około 10-punktowej przewagi, jaką ma obecnie nad nią w sondażach jej główny rywal Wiktor Janukowycz, lider prorosyjskiej opozycji.
Były prezydent Związku Sowieckiego Michał Gorbaczow zaatakował obecne władze w Rosji za farsę ostatnich wyborów i ostrzegł przed utratą zaufania wyborców do demokratycznej instytucji, jaką jest głosowanie. 11 października odbyły się wybory lokalne i samorządowe w Rosji, w które według oficjalnych wyników niemal jednogłośnie i prawie we wszystkich okręgach wygrała partia Władimira Putina Jedna Rosja. W oczach wszystkich wybory te przekształciły się w farsę, nie uszanowano prawa obywateli do wyrażania swej opinii, piętnuje autor pierestrojki, cytowany przez Nową Gazetę, której Gorbaczow jest współwłaścicielem. W środę na znak protestu przeciwko sfałszowaniu wyborów 3 ugrupowania, Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Nacjonalistyczna Liberalna Partia Demokratycznej Rosji i Socjalistyczna Sprawiedliwa Rosja, opuściły posiedzenie Dumy Państwowej. Gorbaczow już nieraz krytykował Jedną Rosję, określając ją jako partię biurokratów i gorszą wersję KPZS, nie wyrażając jednak opinii na temat samego przywódcy, czyli Władimira Putina.
I na koniec jeszcze coś ze sportu. W paryskiej siedzibie FIFA odbyło się losowanie, na które francuscy piłkarze czekali z drżeniem łydek. Słusznie im drżały, gdyż w meczach barażowych decydujących o udziale w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w RPA trafili na kość w postaci Irlandii. Inne barażowe pary to Portugalia i Bośnia, Grecja z Ukrainą oraz Rosja i Słowenia. Był to dziennik Radio France International, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Piotr Kamiński i Marek Brzeziński.
Orgia bredni i pomówień wokół tzw. afery Poleńskiego trwa. Z pewnym zaskoczeniem, choć czy na pewno, znajdujemy wśród oszczerców niejakiego Michela Onfray, bardzo postępowego i nagłośnionego w mediach filozofa, skądinąd osobistego wroga Matki Boskiej, który na łamach Libération powtarza znane z anonimowych forów internetowych obelgi i jawne bzdury, atakując Bernarda Henri Lévy'ego, który rzekomo broni pedofilów. Z czego wniosek, że człowiek wiedziony ideologiczną furią i pogardą dla faktów w jednej dziedzinie mocno ulega im również w innych dziedzinach. Wysłuchawszy kazania księdza Onfraya na temat stosunków płciowych z młodzieżą, z gorzkim rozbawieniem czytamy na sąsiedniej stronie lewicowego dziennika raport o stosunkach tejże młodzieży z napojami wyskokowymi. O ile od tych pierwszych, jak mawiał pewien Trefniś, jeszcze nikt nie umarł, najwyżej się urodził, o tyle z tymi drugimi różnie bywa. Wedle badań przeprowadzonych w 35 krajach europejskich wśród 16-letnich licealistów, dlaczego dopiero 16-letnich, 43% młodocianych Francuzów pijało w ciągu minionego miesiąca co najmniej 5 kieliszków alkoholu w ciągu jednego wieczora. Wśród młodzieży europejskiej, szczególnie duńskiej, portugalskiej, czeskiej i brytyjskiej, panuje obyczaj tak zwanego binge drinking, czyli rozrywkowego upijania się na umór. Polska, rzecz zabawna, jest w tej dziedzinie poniżej średniej. We Francji 13% 16-latków przyznaje się do regularnego picia alkoholu co najmniej 10 razy w miesiącu. Czyli co 3 dni. Ciekawe, ilu się nie przyznaje także wśród młodszych. Liczby te podwoiły się w ciągu minionych 4 lat. To zbiorowy rytuał. Mało kto pija solo. Kto nie pije, mówi cytowana pani socjolog, wyklucza się z towarzystwa. Młodzi zbierają opróżnione butelki, niczym trofea. Dziewczęta robią sobie biżuterię z kapsli od piwa. Nalepki zdobią telefony komórkowe. W Paryżu odbywa się dziś konferencja na ten temat zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia, czytamy w Libération. Libération informuje również, że niezłomny prezydent Klaus podobno mięknie. W sobotnim wydaniu praskiego dziennika Lidowe Nowiny Klaus przyznaje, że zapobiec lizbońskiemu traktatowi nie sposób. Prezydent domaga się jedynie poprawki wykluczającej odszkodowania dla Niemców sudeckich za dobra skonfiskowane po II wojnie światowej, co jest o tyle sprawą drażliwą, że byli oni obywatelami państwa czechosłowackiego. 65% Czechów podziela jego niepokoje w tej mierze, choć 60% chciałby podpisania traktatu już dzisiaj. I nikt nie robi sobie złudzeń co do szans klausowskiego ruchu oporu. Może tylko opóźnić ten dzień, ale wygrać nie może. Chce wykazać, że ma wpływ na wydarzenia, gdyż to leży w jego charakterze, powiada cytowany przez dziennik praski student ekonomii. Nie tylko Václav Havel, który potępił stanowisko Klausa, ale i opinia publiczna obawia się, że swoim uporem prezydent stwarza wrażenie, że Czechy nie są partnerem godnym zaufania i nie dotrzymują słowa. Prasa nie kryje obaw, że Republika Czeska da się tym samym zepchnąć na margines. Nie brak jednak również i obrońców tych okopów Świętej Trójcy, którzy za symbol decyzji podejmowanych w dalekim kraju wybrali sobie staroświecki model żarówki. Petr Mach, założyciel małej partii wolnych obywateli, niegdyś doradca Klausa, zapowiada, że po przyjęciu traktatu zażąda wystąpienia Czech z Unii. Wierzy, że znajdzie sojuszników w całej Europie, gdyż Klaus jest wyrazicielem innych narodów, które Unia zakneblowała. Zapewnia jeden z jego entuzjastów. Czytamy w Libération. Tymczasem zaś co się dzieje w Iranie? Pierre Rousselin pisze w Le Figaro, że wczorajszy zamach potwierdził kryzys, w jakim pogrąża się Republika Islamska. Doszło do niego w przeddzień kluczowego spotkania w Wiedniu, gdzie ma zostać wprowadzone w życie porozumienie między Iranem a społecznością międzynarodową w kwestiach nuklearnych. Znamienny jest pośpiech, z jakim Teheran oskarżył o ów zamach Stany Zjednoczone, pisze komentator Le Figaro. Jego zdaniem polityka otwarcia podjęta przez Obamę budzi wśród mułłów irańskich znaczne zaniepokojenie. Jak reagować na ten nowy kurs i propozycję dialogu, gdy jeszcze niedawno wystarczyło ciągnąć korzyści z niechęci, jakie budziła na świecie polityka Busha? Irańczycy będą musieli w Wiedniu odpowiedzieć na to pytanie. W Genewie zgodzili się przekazywać w obce ręce słabo wzbogacony uran, by po zagranicznej obróbce napędzał on reaktor o zastosowaniu ściśle pokojowym. czy się zgodzą wydać cały swój uran, czy też zaczną jego część ukrywać, stwarzając nowe problemy. Albo Teheran rozładuje napięcie z tym związane, by skupić się na problemach wewnętrznych, pisze Le Figaro, albo przeciwnie, reżim będzie owo napięcie podsycać, by korzystając z nacjonalistycznych odruchów, skupić wokół siebie cały naród. Niestety, pierwsza optymistyczna hipoteza jest mniej prawdopodobna. Nie należy jednak tracić nadziei, że przeważy. Wynik wiedeńskiego spotkania wykaże, w jakim kierunku zmierza Teheran, czytamy w Le Figaro. W jakim kierunku zmierza natomiast prezydent Chavez, o tym przeczytać można na pierwszej stronie dziennika. Huzia na pola golfowe. Wenezuelski caudillo nie zamierza jednak turlać do dołka, lecz dołki zasypać, po czym zabudować. Jak bowiem oświadczył w niedzielnym kazaniu telewizyjnym, golf to sport burżuazyjny i jako taki godzien potępienia. Dwa najsławniejsze kluby golfowe w Wenezueli, w Maracay i w Caravellada, zostaną wywłaszczone, a na ich miejscu zasieje się kukurydzę oraz zbuduje park ekologiczny dla dzieci. Władze miejskie w Caravellada są przerażone, gdyż golfowa turystyka przynosi im ogromny zysk, czytamy w Le Figaro. Już się nawet komentować odechciewa.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Kłęby czarnego dymu, czerwone i żółte płomienie ognia trawiącego autobusy. Przerażona kobieta tuli do piersi dziecko, słania ją półnagi mężczyzna, a dookoła tej trójki stoją uzbrojeni w pistolety maszynowe policjanci w czarnych kamizelkach kuloodpornych. Takie obrazki z ulic Rio de Janeiro przynosi dziennik Le Monde. Dwóch policjantów ginie, gdy ich śmigłowiec trafiony serią z karabinu maszynowego roztrzaskuje się na ziemi. W mieście co chwila słychać strzały. Upłoną autobusy, lecą z okien kawałki szyb strzaskanych kulami. W sumie 12 osób ginie, w tym 3 osoby cywilne trafione zabłąkanymi pociskami. Oto sceny z walk ulicznych, jakich widownią jest Rio. To regularna wojna między policją a gangami handlarzy narkotyków, stwierdza francuski dziennik. Zaczęło się od porachunków między bandami walczącymi w północnych, ubogich dzielnicach Rio o podział terytorium i o zasięg działania. To obrazki dobrze znane z filmów o walkach między gangami Nowego Jorku czy Neapolu. Gwałtowność starć gangsterów zmusiła władze do podjęcia nadzwyczajnych kroków. W rejon objęty walkami skierowano dodatkowych 4000 policjantów. Z jednej strony chodzi o ochronę mieszkańców, z drugiej o uratowanie w oczach opinii światowej wizerunku Rio de Janeiro, któremu kilkanaście dni temu przyznano organizację Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku. Walki toczą się w pobliżu najsłynniejszego stadionu piłkarskiego Maracana, głównego obiektu przyszłej wioski olimpijskiej. To tutaj odbędzie się ceremonia otwarcia Igrzysk 2016. Przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę czynnik bezpieczeństwa. A wiadomo, że pod tym względem Rio nie należy do najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Jednak co innego zwykłe miejskie zagrożenie, a co innego regularne walki uliczne, które sprowokowało pojawienie się policji i jednostek specjalnych wojska. To przeciwko nim ruszyły walczące ze sobą gangi z ubogich przedmieści Rio, w tym z faweli Rocinha, największej nie tylko w Rio de Janeiro, ale i w całej Ameryce Środkowej. W koszarach żołnierzy postawiono pod broń. Minister Sprawiedliwości Tarso Genro proponuje rzucenie do akcji elitarnej jednostki armii brazylijskiej. Gubernator stanu Rio, Sergio Cabral, stwierdza, że nie jest to potrzebne. Cabral powiada, że MKOL, przyznając Rio de Janeiro organizację igrzysk, świetnie sobie zdawał sprawę, że przestępczość to gangrena, która zżera miasto. Władze wypowiedziały gangom zdecydowaną walkę, ale Cabral nie ukrywa, że nie ma magicznej różdżki i że nie da się tego zjawiska zlikwidować z dnia na dzień. Sergio Cabrala wybrano na stanowisko gubernatora stanu Rio w 2007 roku. Natychmiast zakasał rękawy i z niespotykaną wcześniej energią dał sygnał do bezprecedensowej ofensywy przeciwko gangom niepodzielnie rządzącym na ubogich przedmieściach. To dopiero początek, bo zmasowane operacje policja przeprowadziła w zaledwie 4 fawelach na ponad 1000, które znajdują się w granicach Rio de Janeiro. Sergio Cabral nie traci rezonu. Jeśli będzie tego wymagała sytuacja, to na ulicach Rio w czasie Igrzysk Olimpijskich pojawi się 40 tysięcy policjantów. Będą to zatem igrzyska pod specjalnym nadzorem.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
280 milionów euro pomocy dla producentów mleka zdecydowali ministrowie rolnictwa na spotkaniu w Luksemburgu. Komisja Europejska po trwających od kilku miesięcy protestach rolników i pod naciskiem 20 państw ugięła się. Francja i Niemcy stoją na czele grupy państw, które domagają się pomocy dla sektora mlecznego dotkniętego silnie kryzysem. Ceny skupu mleka spadły poniżej kosztów produkcji w ciągu ostatniego roku, co wywołało masowe niemal protesty rolników w wielu krajach europejskich. Francuski minister rolnictwa Bruno Le Maire mówił niedawno, co należałoby zrobić, by pomóc producentom mleka zagrożonym bankructwem.
Należy szukać rozwiązania w dwóch kierunkach. Po pierwsze, kontrakty między producentami mleka i przemysłem powinny gwarantować producentom stałe dochody w całej Europie. Druga ważna sprawa po kontraktach to regulacja na poziomie europejskim. Umowy zawarte na poziomie narodowym nie mogą być skuteczne, jeśli podobne ustalenia nie obowiązują na poziomie europejskim. I nie chodzi tu o to, aby powrócić do kwot mlecznych. W tym punkcie zgadzamy się z Komisją Europejską i jak już podkreślaliśmy wielokrotnie, nie chcemy powrotu do kwot, ale można sobie wyobrazić szacunkowe wyznaczanie produkcji mleka w Unii. Stabilizacja systemu produkcji mleka w Europie powinna iść w takim kierunku, aby producenci mieli godziwe zarobki, by przedsiębiorcy przetwarzający mleko również mieli odpowiednie dochody do wkładu swojej pracy, a także by znajdujący się na końcu tej drabinki konsumenci mogli kupić przetwory mleczne po najbardziej korzystnych cenach. To jest nasz wspólny cel.
C'est ça notre objectif commun.
Po poniedziałkowym spotkaniu w Luksemburgu, gdzie oprócz unijnych ministrów rolnictwa wyznaczyli sobie spotkanie doprowadzenie niemal do rozpaczy europejscy producenci mleka, komisarz europejska do spraw rolnictwa Marianne Fischer-Boel powiedziała, że wyciągnie z kieszeni 280 milionów euro. Jak konkretnie pomoc ma wyglądać, tego na razie nie sprecyzowano, to zostanie ustalone po konsultacjach z rządami. Komisarz Bell podkreśliła, że zgadza się z wieloma propozycjami przedstawionymi przez grupę 21 krajów, między innymi z dofinansowaniem magazynowania mleka, które się nie sprzedaje na rynku, ale nie zgodziła się na dokarmianie zwierzyny mlekiem w proszku, co pozwoliłoby upłynnić nieco produkcji. Natomiast Bruksela nadal odmawia, czego żądają protestujący rolnicy, obniżenia limitów produkcyjnych, które mają być stopniowo zwiększane, by w końcu zupełnie zniknąć. Przyznana pomoc pozwoli rolnikom przeczekać trudny okres. Kurs cen mleka powoli zaczyna się ruszać w górę na świecie, ale zanim to odczują producenci, upłynie zapewne kilka miesięcy, podkreśliła pani komisarz. Bruno Le Dru, jeden z młodych francuskich producentów mleka, nie krył swego rozczarowania decyzją Komisji Europejskiej.
Wydaje mi się, że Europa nie zdaje sobie sprawy z rozmiarów tego problemu. Oprócz pomocy, z której oczywiście skorzystamy, bo jesteśmy naprawdę w potrzebie, czekamy na prawdziwą regulację rynku mleka. Bruksela nie daje żadnego sygnału, że ma zamiar to zrobić. Nie będziemy wiecznie żyli dzięki pomocy. Chcemy żyć ze sprzedaży naszego mleka. Domagamy się, by przestano znosić regulacje, które tak naprawdę niewiele kosztują Brukselę, podatników i konsumentów. Dzisiaj okazuje się, że pomoc będzie dużo więcej kosztowała Brukselę. Konsumenci nie zobaczą różnicy, ale podatnicy tak. A rolnicy będą jeszcze bardziej nieszczęśliwi, mając jeszcze mniej pieniędzy niż wcześniej. To bardzo ważne, by produkcja była opłacalna, jeśli chcemy widzieć rolników na naszych wsiach. Gdy przyszłość jest tak niepewna, ludzie zastanawiają się, czy siać zboże, a część producentów mleka przerzuca się do innych sektorów gospodarki.
Jak na razie europejscy rolnicy muszą się zadowolić doraźnie przyznaną pomocą europejską. 280 milionów euro to wszystko, co mogę dać, uprzedziła unijna komisarz, dodając, nie mam konta w szwajcarskim banku.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Uczyniony został duży krok naprzód w badaniach nad opracowaniem szczepionki przeciwko wirusowi HIV. Szczepionka opracowana przez naukowców i lekarzy amerykańskich we współpracy z tajskimi i francuskim laboratorium Sanofi Pasteur wzbudza jednak ograniczony entuzjazm. Ponad 16 tysięcy osób poddano próbom i zaledwie u 1/3 stwierdzono powstanie bariery immunologicznej niedopuszczającej wirusa. Szczepionka testowana przez 6 lat i jest to pierwszy w historii trend pozwalający przypuszczać, że naukowcy są na dobrej drodze do opracowania szczepionki przeciwko wirusowi choroby odkrytemu w 1983 roku. W laboratorium Sanofi Pasteur mówi się o znacznym osiągnięciu naukowym. W kręgach Światowej Organizacji Zdrowia oraz wyspecjalizowanej w walce z AIDS agendzie ONZ optymizm jest raczej umiarkowany. Organizacje te wolą mówić o tym, że jeszcze wiele pozostało do zrobienia w tej sprawie. Niektórzy ze specjalistów uważają, że trzeba by też zająć się sprawą wydłużenia okresu czasu, przez jaki organizm byłby chroniony przez tę szczepionkę. Inni poddają wątpliwość jej skuteczność w takich regionach świata jak Afryka na przykład. Ich zdaniem zaledwie 30-procentowy wynik pozytywny jest niewystarczający ku temu, aby móc triumfalnie anonsować niedługie pojawienie się na rynku szczepionki przeciwko wirusowi HIV. Mówi Jean-François Delfrécy, dyrektor francuskiej agencji do spraw walki z chorobą AIDS i wirusowymi zapaleniami wątroby.
C'est une bonne nouvelle, mais...
To bardzo dobra wiadomość, ale dlaczego dobra? Po raz pierwszy w historii badań nad szczepionkami przeciwko HIV możemy zaobserwować efekt ochronny. Czekamy na to od przeszło 20 lat. Dla naukowców to nie tylko jakieś tanie świecidełko, wabik, ułuda czy spełnienie pewnych idei. Badania wykazują, że opracowanie pełnej szczepionki jest możliwe. Dlaczego ale? I to ale jest niezwykle istotne. Ochrona ta ma dość skromny wymiar. To na razie tylko obniżenie ryzyka zarażenia o 31%. Jasne jest, że nie można na tym poprzestać. Podkreślmy, że dzisiaj nie mamy jeszcze szczepionki przeciwko chorobie AIDS. Nie możemy osiąść na laurach po opracowaniu szczepionki, która obniża ryzyko zaledwie o 31%. Większość znanych szczepionek ma skuteczność ochronną w co najmniej 50 lub 60%.
Rezultaty omawianych testów to postęp w walce przeciwko AIDS, które zabiło już 32 miliony osób na całym świecie. Eksperci uważają, że odkrycia pomogą naukowcom poznać, jak HIV, wirus, który wywołuje AIDS, atakuje system immunologiczny organizmu, by stworzyć jak najbardziej efektywną szczepionkę. Szczepionka jest kombinacją dwóch innych szczepionek, które nie sprawdziły się we wcześniejszych badaniach klinicznych. Pierwsza z nich zabezpiecza system immunologiczny przed atakami HIV, a druga wzmacnia jego siły obronne. Szczepionki te noszą nazwy Alvac i AIDSvax. Alvac zawiera tak zwany canary pox, czyli ptasi wirus, który zmieniony genetycznie może powodować choroby u ludzi i transportować 3 syntetyczne geny HIV w organizmie. AIDSvax zawiera proteinę HIV. Ponieważ szczepionki nie są zrobione z całości wirusa HIV, martwego lub żywego, nie powodują zatem choroby. Główną zaletą szczepionki Alvac z AIDSvax będzie pewnie to, że naukowcy dowiedzą się, co dzieje się w systemie immunologicznym osoby, która w jakiś sposób chroniona jest przed HIV. Badania nad fragmentem szczepionki Alvac prowadzi wspomniany Sanofi Pasteur, a produkuje go francuski producent leków Sanofi Aventis. AIDSvax został stworzony w VaxGen Incorporated, a obecnie patent na nią posiada Global Solutions for Infectious Diseases. Przypomnijmy, że prawie 70 milionów ludzi na świecie jest nosicielami wirusa HIV.
RFI, la radio du monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Ponad 3,5 tysiąca kilometrów, 6 łańcuchów górskich, 21 etapów, w tym tylko jeden jazdy indywidualnie na czas. 23 przełęcze, w tym dwukrotna wspinaczka na jedną z najbardziej legendarnych ścian w historii wyścigu. Oto charakterystyka w największym skrócie Tour de France w 2010 roku. To będzie 97. edycja tej mitycznej imprezy, która obok Igrzysk Olimpijskich i finałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej cieszy się największą popularnością i oglądalnością telewizyjną na świecie. Dość powiedzieć, że organizatorzy Tour de France otrzymali zgłoszenia z 230 miast, które pragną gościć u siebie start wielkiej pętli. Zgłoszenia napłynęły od Tokio i Kataru po Estonię i Szkocję. Pod uwagę brana jest także Korsyka. Start Tour de France 2010, 3 lipca w Rotterdamie, a meta w ponad 3 tygodnie później na polach elizejskich w Paryżu. Najpierw kolarzy czekają leciutko pofałdowane równiny Holandii i Belgii. W drodze do Brukseli peleton minie miasteczko, w którym urodził się kanibal Eddy Merckx. Z Belgii wyścig wjedzie do północnej Francji, gdzie na uczestników wielkiej pętli czeka niespodzianka, już dzisiaj wzbudzający wiele emocji brukowany odcinek szosy. To fragmenty trasy słynnego wyścigu jednoetapowego Paryż-Roubaix, zwanego między innymi ze względu na specjalnie w tym celu zachowany bruk piekłem północy. Gdy pada deszcz, jest na granitowej kostce tak ślisko jak na lodzie. W sumie takich odcinków o różnej skali trudności będzie 7, 3 w Belgii, 4 we Francji. Są i tacy, którzy są zdania, że już na tych brukowanych etapach wiele się rozstrzygnie w przyszłorocznym wyścigu. Dalej kolarze przedrą się przez pierwszy łańcuch gór, przez Ardeny, później stolica Szampana Reims, miasto słynnej katedry, gdzie koronowali się królowie Francji. Wyścig pomknie przez wulkany masywu centralnego, strome i kąśliwe podjazdy, przez nieco łagodniejszą Jurę, słynącą z pysznych serów i żółtego wina. Znów szlak stacji narciarskich okraszony licznymi przełęczami, w tym królową Madeleine, 2000 metrów nad poziomem morza i o 100 metrów wyższym wzniesieniem Port de Fayre. Trasa prowadzi przez Albertville, które już gościło zimowe igrzyska olimpijskie, i przez Gap w Wysokich Alpach, które chciałoby być organizatorem zimowych zmagań olimpijskich w przyszłości. Dalej kolarze udadzą się szlakiem Roberta Louisa Stephensona, który te rejony przemierzał na grzbiecie Osiołka. Swoje wrażenia spisał w książce, która jednak do czasu ukazania się Wyspy Skarbu furory nie zrobiła. Osiołkiem przez Seweny, a teraz pustkowia, na których gdzieniegdzie pojawią się ruiny zamków templariuszy. Przejadą tędy kolarze. Od 15 etapu zaczynają się Pirenejskie Schody. To tutaj zapadną główne decyzje dotyczące klasyfikacji Tour de France 2010. Nowością jest dwukrotna wspinaczka na legendarną przełęcz Tourmalet. 100 lat temu kolarzom towarzyszyły niedźwiedzie pirenejskie. Dzisiaj miejscowe misie przeniosły się na hiszpańską stronę, a te kilka biedaków przewiezionych tutaj ze Słowenii, przeganianych jest przez lokalnych hodowców owiec i myśliwych. Dzisiaj to już inny wyścig niż 100 lat temu. Dzisiaj towarzyszą mu tłumy. To też można się spodziewać, że na tych etapach ludzie będą koczowali przez kilka dni na stromych zboczach gór, żeby móc oglądać dwukrotnie kolarzy na tym samym zboczu. Na 16 etapie trzeba się będzie wspinać na Tourmalet i potem zjechać wąską i krętą drogą na łeb na szyję, co wcale nie jest łatwiejszym zadaniem niż wspinaczka. A następnego dnia jeszcze większy wysiłek dla zmęczonych mięśni. 174 km jazdy po kłach Pirenejów z metą na Tourmalet, 2115 metrów nad poziomem morza. Skąd taka podwójna obecność na trasie tego samego wyścigu? W ten sposób organizatorzy chcą uczcić stulecie Tourmalet Tour de France. Na szczycie przełęczy znajduje się umieszczone w skale popiersie upamiętniające Jacques'a Godeta, który był przez pół wieku dyrektorem Wielkiej Pętli i miłośnikiem Tourmalet. Po płaskim odcinku przez sosnowe lasy Landów w zapachu igliwa i żywicy kolarze dojadą do Bordeaux. A tam rozpoczyna się przedostatni i decydujący o ostatecznej klasyfikacji etap Tour de France 2010. Jedyny w całym wyścigu odcinek jazdy indywidualnej na czas. 50 km po pagórkach Medoku z Bordeaux do Poillac, szlakiem winnic znanych każdemu wielbicielowi tego trunku. Ostatni etap to jak zwykle pokazy sprinterów i wielka parada na polach elizejskich. W Pałacu Kongresu w Portmayo w czasie oficjalnego ogłoszenia trasy przyszłorocznego wyścigu zasiedli koło siebie Alberto Contador, Andy Schleck i Lance Armstrong. Pierwsza trójka imprezy w jej edycji 2009. To także główni kandydaci do przyszłorocznego triumfu. Wszyscy więcej szans na takie zwycięstwo w jego karierze dają Hiszpanowi. Schleck ani raz już jeszcze nie wygrał, ale to wyśmienity kolarz cieszący się wsparciem ze strony brata Franka. No i Lance. 7 razy stawał na najwyższym podium. Armstrong montuje niesłychanie silną pakę. Jego ekipa Radio Shack ma szansę być monolitem. Astana wreszcie zgodziła się na zwolnienie Johanna Brunera, który będzie dyrektorem technicznym Radio Shack. Jego miejsce zajmie Francuz Yvon Sanquer. Razem z Brunelem do zespołu Armstronga przechodzą za Stany kolarze doskonale znani z trasy Tour de France, Andreas Klöden i Jarosław Popowicz. Jeszcze do startu daleko, a już emocje się zaczęły. Niestety ciemne chmury wciąż krążą nad tym wyścigiem i nad kolarstwem. Ogłoszenie trasy Tour de France 2010 przypadło w czasie, gdy sąd w Paryżu oficjalnie poinformował o rozpoczęciu dochodzenia w sprawie znalezionych na trasie wyścigu rozgrywanego w tym roku strzykawek i sprzętu do transfuzji. Sąd oświadczył, że nie ma żadnych podejrzeń, ale część prasy francuskiej, dzienniki Le Monde i prowadzący od lat kampanię przeciwko Armstrongowi sportowy L'Equipe już wydały wyrok, stwierdzając, że afera z dopingiem dotyczy Astany, w barwach której jechali zwycięzca Wielkiej Pętli Alberto Contador i trzeci na mecie Lance Armstrong. Najprawdopodobniej to kolejna odsłona wojny między francuską federacją antydopingową a Międzynarodową Unią Kolarską, którą Francuzi nazywają mafią Armstronga. Contador oświadczył, że Astana nie ma niczego do ukrycia. Armstrong nic nie powiedział, wzruszył ramionami włosami, wbił się w granatowy garnitur, zawiązał błękitny krawat i poszedł na kolację do swojego przyjaciela Nicolasa Sarkozy'ego do Pałacu Elizyjskiego.
A teraz mamy coś dla Państwa z archiwum RFI. 50 lat temu Jerzy Grotowski założył Teatr 13 Rzędów. 3 lata potem teatr przeniesiony został do Wrocławia i działał już pod nazwą Teatru Laboratorium. W ramach paryskiego festiwalu jesiennego w Centrum Pompidou i Teatrze Bouffe du Nord od 17 do 21 października odbywają się spotkania, czytane są teksty, prezentowane filmy dokumentalne o twórcy Teatru Laboratorium. Rok Grotowskiego zorganizowany został pod egidą UNESCO we współpracy z Instytutem Grotowskiego. Przypominamy dzisiaj Państwu rozmowę na temat Grotowskiego, jaką w lutym 1999 roku z Janem Błońskim i Ludwikiem Flaszenem przeprowadził Piotr Błoński.
Obaj panowie, Ludwik Flaszen i Jan Błoński, byliście u początków działalności Jerzego Grotowskiego od końca lat 50. jej świadkami, obserwatorami, Ludwik Flaszen także najbliższym współpracownikiem. Łączyła was również z Jerzym Grotowskim przyjaźń, mieliście wreszcie jasną świadomość jego geniuszu i wyrażaliście to na piśmie. Proponuję, by tę rozmowę ująć w podobne ramy, refleksji osobistej związanej ze wspomnieniem tego waszego wspólnictwa oraz refleksji bardziej z zewnątrz, refleksji profesjonalistów. Ludwik Flaszen.
No, mnie jest oczywiście trudno mówić, ponieważ ja byłem bardzo blisko związany, byłem bliskim współpracownikiem Grotowskiego, więc ja nie mogę mówić z zewnątrz. Będę się starał mówić z zewnątrz, ale nie bardzo mi to wyjdzie. Ja nie jestem dobrym obserwatorem zewnętrznym. Ja sobie przypominam, skoro jesteśmy u początków, a jesteśmy starzy, więc możemy sobie powspominać, prawda? Ja sobie przypominam, że kiedy miałem możliwość objęcia takiego małego teatrzyku jakiegoś w Opolu w 59 roku, to ja zaproponowałem Grotowskiego i pamiętam, że wielu moich przyjaciół, nie będę tu wymieniał nazwisk, miało mi to poniekąd za złe, że ja postawiłem na Grotowskiego wbrew szerokiej w kraju opinii. Grotowski nie cieszył się dobrą opinią w tym czasie. Uchodził za reżysera raczej dziwacznego, niespecjalnie udanego. Jego sposób myślenia nie bardzo chyba, bo to był też nie bardzo się podobał. Był dziwaczny, bo on był to człowiek na przykład, który zajmował się hinduizmem, który wygłaszał jakieś dziwaczne na owe czasy odczyty w klubie pod Jaszczurami w Krakowie o jodze, o filozofii hinduskiej.
Tak,
to raczej...
On miał takie wykłady?
Tak. W ogóle to była podstawowa sprawa jego życia, jak się okazało. Był to osobnik niebywale dziwaczny. Ale wtedy to nie było takie jasne. Mówiono także, że jest to mistyfikator, hochsztapler. Ja cytuję to nawet w prasie. Jak wypuściliśmy pierwsze przedstawienia w Teatrze 13 Rzędów w Opolu, to były ogromne polemiki. Ja występowałem w obronie tych praktyk, nie bardzo wówczas zrozumiałych. Powiedzmy, że ja myślę, że Grotowski to jest moje największe, jakby tu powiedzieć, mój największy sukces jako krytyka.
Krytyka nader konsekwentnego, zaangażowanego nie tylko piórem, ale i własną osobą w działania z Grotowskim. Bliskim, ale jednak zewnętrznym obserwatorem tych działań był za to Jan Błoński.
Tak, no w pewnym sensie byłem znacznie dalej od Jerzego Grotowskiego niż Ludwik Flaszen, który, o ile dobrze sobie przypominam, był absolutnie zafascynowany, zaczarowany całkowicie, jak pod wpływem czy pod urokiem Grotowskiego i to właściwie to ja mu nawet zazdrościłem. Mnie on zafascynował, chyba też za pośrednictwem Ludwika, zafascynował jako myśliciel, powiedziałbym, czy czy jakiś filozof teatru, coś takiego bym, niż reżyser, niż twórca teatralny. Pierwszych przedstawień Grotowskiego, które były jeszcze w teatrze publicznym, się tak wyrażę, w starym teatrze, w zwykłym repertuarze, to ja tych pierwszych spektakli nie widziałem. W każdym razie nie mogę sobie tego przypomnieć. Natomiast co mnie zafascynowało, to inteligencja Grotowskiego, pomysłowość, intelektualna sprawność, dowcipność.
Ja myślę, że ogromny, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, sukces Grotowskiego, prawda, jest związany w dużym stopniu z fascynacją, jaką budzi ta postać. Że to jest nie tylko pewnego typu wielkość, jakby tu powiedzieć, teatralna, zawodowa, ale po prostu był to bardzo niezwykły człowiek.
A teraz idąc tym tropem, tropem i fascynacji, i z drugiej strony tym tropem dawnych czasów, czy i jak dla każdego z was zmieniał się sposób widzenia?
Moja odpowiedź byłaby jednak wycieniowana, czy dwoista. No, z jednej strony byłem, jak wszyscy, zafascynowany z najlepszymi tymi sztandarowymi, tak naprawdę, przedstawieniami Opola, w Opolu i w Wrocławiu. No to były nadzwyczajne. To ludzie się, że tak wyrażę, zataczali z wrażenia po podniesieniu kurtyny, no, symbolicznie bo nie było kurtyny. Coś szalone, to nadzwyczajne, co robili aktorzy, co potrafili wyrazić, przekazać, zasugerować. Tego nigdy nikt nie widział na scenie. To coś było niezwykłe. Ale potem, ja bardzo jestem wrażliwy na sztukę, ale na sztukę, która się przedstawia jako sztuka. To, co jest ciekawe dla mnie, to przedmiot estetyczny, obiekt, przedmiot estetyczny, dzieło estetyczne, teatralne czy inne. U Grotowskiego zawsze było coś poza dziełem. On do czegoś innego zmierzał, większego, wyższego, uważał. Chciał wyjść poza teatr. I wtedy to mnie troszeczkę odsunąłem się myślowo, bo nie przyjacielsko, zawsze byliśmy w najlepszych stosunkach i zawsze go podziwiałem, bo to był człowiek genialny, to trzeba sobie powiedzieć. Więc, ale czy do geniusza wolno mieć pretensje, to ja nie wiem także, prawda? No bo geniusz jest zwykle jednolity i musi brać odpowiedzialność za swoje plusy i minusy. Otóż tym minusem, jeśli mogę coś powiedzieć, prawda? O tym minusem, to była bardzo ciekawa, dziwna, ale dla mnie nie całkiem zrozumiała filozofia Grotowskiego, prawda? Nawet to mnie nie raziło to, że sięgał do tradycji wschodu czy Indii, to rozumiem. Ale te praktyki, przez które on chciał dojść do jakichś stanów ekstatycznych, wyjątkowych i tak dalej. Tu było coś takiego, czego ja nie rozumiałem. Do czego on właściwie zmierza? Czy zmierza do jakichś stanów takiej kultury mistycznej, jakbym powiedział, prawda? Ale jakiej wtedy? A nigdy tego nie chciał powiedzieć, co było jego prawem.
To, o czym mówił Janek, to chyba chodzi o okres parateatralny.
No tak.
To, co się nazywa teatrem uczestnictwa, może można mieć do tego różnego typu zastrzeżenia, z tym, że
nie. Ja nie mówię, że to było coś złego.
Tak,
ja tylko że nie było dla mnie się, nie umiałam w to wejść. Nie?
Cechą Grotowskiego było to od pewnego czasu, bo początkowo, jak go poznałem, był on bardzo doktrynerski. Z biegiem czasu stał się o wiele mniej doktrynerski i prawie w ogóle nie, to znaczy jakby tu powiedzieć, został pragmatykiem i uważał się za pewnego rodzaju szczególnego rzemieślnika. To, co tu było istotne, to nie tyle filozofia, ale podstawowa rzecz, jaką Grotowski zrozumiał dosyć wcześnie, to jest przede wszystkim realizacja, doświadczenie, technika. To, co Grotowskiego zawsze interesowało, to był, jakby tu powiedzieć, to była istota ludzka, istnienie ludzkie jako całość, by także psychofizyczna. I to, czego szukał, było konkretne w doświadczeniu przekroczenie potocznego życia, potocznego istnienia jednostki ludzkiej. Tak, więc chodziło Grotowskiemu o to, aby człowiek, z którym pracuje i prawdopodobnie on sam, nawiązał kontakt z pewnego typu energiami, które trudno jest nazwać. Trudno to teoretycznie sformułować. Nie wiem, można w cudzysłowie powiedzieć, nie wiem, jakieś energie kosmiczne. Dotyczy to prawdopodobnie jakiegoś aspektu sakrum w człowieku, które gdzieś tam jest założone, gdzieś tam istnieje, tylko ono jest przysypane. Ono jest zablokowane przez konieczności życia codziennego. Grotowski szukał technik, w jaki sposób te energie w człowieku obudzić i odpowiednio skanalizować. Bo to nie chodziło o żadne jakieś takie, nie wiem, jakieś ekstazy czy jakieś chaotyczne wybuchy emocji. Zresztą ekstaza źle skanalizowana nie jest ekstazą, jest po prostu atakiem histerii. Chodziło o energię i chodziło o to, aby te energie, obejmując całego człowieka, znalazły swoje ujście, zmieniając coś w samym statusie człowieka, w jego pojmowaniu świata. Jednocześnie było to związane, oczywiście, bo to jest bardzo ważne. Było to coś niesłychanie konkretnego.
I widocznego.
To znaczy pojawiało się w ludziach pewnego typu rozluźnienie, pewnego typu promieniowanie, pewnego typu wzmożenie jakby przyrodzonych zdolności człowieka. Tak, jego zdolności. Ja powiadam, to jest bardzo trudne do scharakteryzowania, do pojęcia. Jest to pewien fakt rzeczywisty, pewne rzeczywiste doświadczenie, że nie chodzi tutaj o żadne o stworzenie czegoś. Odwrotnie. Chodzi o jakby odkopanie, odkrycie. Na nowo czegoś. Odkrycie czegoś, co było zawsze, co istniało zawsze w człowieku. Z tym wiąże się pewnego typu dyscyplina. Dyscyplina, pewnego rodzaju technika, bardzo precyzyjna. I teraz, jeżeli mówimy o jodze, to w gruncie rzeczy Grotowski przez całe życie był tej jodze wierny. Bo w gruncie rzeczy, jeżeli ja mówię o tym szczególnym stanie, w którym istnienie ludzkie nawiązuje kontakt z energiami, to w gruncie rzeczy jest to cel jogi. Więc Grotowski szukał własnej jogi. Własnej wersji jogi dostosowanej, która byłaby jakby kluczem, technicznym kluczem do człowieka zachodu. Powiadam, że Grotowski przez całe życie w gruncie rzeczy szukał własnej jogi. To nie od razu tak się stało, powiedzmy, ale początkowo praktykował to w ramach przedstawień.
Właśnie, to znaczy, że teatr był po drodze.
Teatr był po drodze, tak.
No istotnie to jest właśnie punkt, z którym ja nie powiem, że mówię nie, bo żyjmy jakim prawem, ale gdzie mnie mniej zajmuje, czy mnie przyjmuje. Wydaje mi się, że to dość wcześnie zrozumiałem, że Grotowski porzucił w pewnym momencie tworzenie przedmiotów estetycznych. On chciał to jak gdyby skrócić, przejść przez to. Przejść do działania, do człowieka, działać wprost na człowieka, a nie pośrednio. Prawda? Tak jak dzieło sztuki. Działa pośrednio. Otóż to jest coś, co mnie jest czymś takim, który się rozmywa i staje się zupełnie niezobiektywizowane i niesprawdzane. Szalenie mnie przejmowały spektakle Grotowskiego. Płakałem po nich. Prawda? Płakałem, wzruszałem się, wołałem. Nie, ale właśnie dlatego, że było dziełem. Przedmiotem, mówiąc tak fachowo.
Przedmiotem estetycznym.
A szkołą uczuć, To była w końcu szkoła uczuć. To coście uprawiali.
O, to skomplikowane.
Przypominam, że o Jerzym Grotowskim rozmawiają Ludwik Flaszen i Jan Błoński. To frapujące, że sięgając pamięcią w lata 60. panowie weszli w rodzaj sporu, który dotyczy raczej działań późniejszych. Dla kontrastu pozwolę sobie tu przytoczyć wypowiedź sprzed lat 30. Sprzeczność przedstawianego i przedstawiającego objawia się w praktyce aktorskiej sprzecznością między spontanicznością a dyscypliną. Inaczej mówiąc, jak sprawić, aby aktor był sobą, ale na rozkaz. Aby umiał o oznaczonej godzinie nie odegrać gotowe stereotypy, ale ofiarować widzowi wewnętrzną prawdę. Otóż cała doktryna Grotowskiego, pisał w roku 1969 Jan Błoński, nie jest właściwie niczym innym jak próbą udowodnienia, że ta sprzeczność jest pozorna, fałszywie postawiona i że można się jej pod szczególnymi warunkami wyzbyć. No więc jak to wygląda z dzisiejszej perspektywy? Ludwik Flaszen.
Podstawowym jakimś dążeniem Grotowskiego zawsze było to pewnego typu doświadczenie religijne w praktyce. Oczywiście poza istniejącymi, powiedzmy, liturgiami. I to krystalizowało się stopniowo. Najpierw w przedstawieniach. Na przykład tutaj Ryszard Cieślak, jego Książę Niezłomny, to było tego typu doświadczenie, dla którego w gruncie rzeczy przedstawienie służyło za rodzaj wyrzutni, rodzaj kontekstu, rodzaj rusztowania. To Grotowski nazywał aktem całkowitym. A potem to było jakby w tych doświadczeniach teatru uczestnictwa. To było zdeprofesjonalizowane. Raczej zmierzało w stronę animacji, były to pewnego typu doświadczenia w innej przestrzeni, wyłączenie z życia codziennego. Zawsze wiązało się to z pewnego typu praktykami natury fizycznej, ciało, głos. A potem, po okresie parateatralnym, który był jakby fazą popularną, jakby tu powiedzieć, popularną i otwartą dla wszystkich, także dla nieprofesjonalistów, tego, co dawniej nazywało się aktem całkowitym. Potem i to, co czynił do ostatniej chwili w Pontederze ze swoimi współpracownikami młodszej generacji, to było to, co on nazywał pracą nad sobą, przy czym jest to praca niebywale precyzyjna, znaczy niebywale precyzyjna, jakby to powiedzieć, fizycznie. Są to pewnego typu struktury ruchu, pewnego typu struktury wokalne, bardzo precyzyjne, które prowadzą do pewnego typu zmiany świadomości. I tu jest to kontakt z energiami. Powiadam, że tylko to już jest bez widzów. A w latach ostatnich doszedł do czegoś takiego, co jest jakby wyłącznie pracą nad sobą. I on to nazywa sztuka jako wehikuł. Sztuka jako wehikuł. Dlaczego sztuka? Ponieważ nie chodzi tutaj o jakiś kontakt z energiami byle jaki, tylko skanalizowany w strukturach niebywale precyzyjnych, co jest w gruncie rzeczy jakoś pokrewne z bardzo precyzyjną, bardzo ścisłą, rzemieślniczą pracą aktora. Więc jest to sztuka.
Mnie to o tyle nie przekonuje, że nigdy nie brałem udziału w takich szkoleniach czy treningach powiedzmy uczuciowo, intelektualnych. Osobiście bardzo podziwiam Grotowskiego i byłem zawsze jego zafascynowany tą odwagą i odwagą intelektualną i odwagą działania wbrew ludziom, wbrew przyzwyczajeniom ludzkim i tak dalej. No i niemniej bardzo trudno byłoby mi się poddać na przykład takiej praktyce, o której prawda, Ludwik nam opowiedział przed chwilą. Ten rodzaj działań jest no, takim czarownictwem troszkę, prawda? No, obawiam się, że jest pewnego rodzaju gwałtem na człowieku. Jest czymś, co... Gwałt jest słowo za mocne, ale w końcu manipulowanie człowiekiem to może być w jakimś sensie niebezpieczne, a mnie takie rzeczy były bardzo obce. Medium sztuki, jak przechodzą nasze uczucia przez medium sztuki, oczyszczają się i obiektywizują. Natomiast w wypadku takich działań bezpośrednich, bo to są działania bezpośrednie, człowieka na człowieka, prawda? Istnieje zawsze bardzo wielkie niebezpieczeństwo nadużycia. Prawda? I ja nie chcę powiedzieć nic złego o Grotowskim. Ja go podziwiałam zawsze. Podziwiam do końca, to był niezwykły człowiek, który działał w najlepszej wierze. W najlepszej wierze działał tylko jakiś jego ten prometejski, że się tak wyrażę, pomysł. Jest trochę przerażający, bo sprowadza się do przerabiania człowieka wprost.
To oczywiście może być przerażające dla kogoś, kto w tym nie uczestniczył lub nie ma takiej potrzeby. Na przykład nie ma gwałtu w tym, ponieważ nikt nikogo nie zmusza, to znaczy musi być rodzaj jakby tu powiedzieć, wstępnego porozumienia na ten temat, co do drogi, co do samej drogi. Więc nie ma tutaj gwałtu. Po drugie, jest w tym, to będę podkreślał nieustannie, jest strona w tym rzemieślnicza. Jedyna tutaj różnica polega na tym, że nie ma widzów. To wszystko. Widzowie są dopuszczani, widzowie, którzy są świadkami. To Grotowski otwierał, zapraszał kilkanaście osób na to. No i był to cykl działań doskonale precyzyjnych, pewnego typu działania ciałem i głosem. Można na to spojrzeć jako na rodzaj poezji. Jeżeli nie chcemy, po prostu. Znaczy poezja ciała i głosu.
No można by tak.
Tak, to znaczy można na to. Można
patrzeć na to jako na przedmiot.
Tak.
Wrócić do przedmiotu. No to jest to, co Miłosz mówi, że mali są ludzie, wielkie są ich dzieła. Prawda? Trzeba dążyć do dzieła, a nie do człowieka.
Nie, że bo to, co mnie niepokoi w tym, co mówi Janek, że to są jakieś takie nieopanowane procesy, przeciwnie. To jest niebywale, jest to jakby partytura na człowieka, partytura na organizm ludzki. Jeżeli nie wchodzisz w to doświadczenie, możesz to traktować jako rodzaj poezji w ruchu i dźwięku. Ja myślę, że taki jest zresztą cel tych ostatnich poszukiwań Grotowskiego z młodszą generacją współpracowników, aby to obiektywizować właśnie. To znaczy, to nie jest praca nad sobą, że sobie tam, prawda, w samotności robię, co chcę i szukam jakiegoś niezwykłego stanu ducha. Tylko, że to musi być rzemieślniczo niesłychanie ścisłe. I cały ten proces musi być skanalizowany. Jest to partytura na ciało i głos człowieka.
O Jerzym Grotowskim rozmawiali Ludwik Flaszen i Jan Błoński.
już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.